poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa w naszej kolejnej odsłonie programu pod tytułem Mój Wieczernik. Tak jak Państwo wiecie, chcemy przemierzać naszą diecezję i nawiedzać wybrane świątynie, kościoły naszej diecezji. To pierwsze spotkanie w nowym roku 2021. I dzisiaj docieramy do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku nieopodal Kalisza. Jest z nami ksiądz prałat, ksiądz Władysław Czamara, proboszcz tej wspólnoty parafialnej, dziekan dekanatu opatóweckiego. Księże prałacie, bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać.
Miło mi, że możemy gościć w naszych progach zarówno diecezjalne Radio Rodzina, jak i telewizję Józef.
No i właśnie, to pierwsze pytanie. Tytuł naszego programu Mój Wieczernik. My możemy powiedzieć, że to jest opatowiecki wieczernik właśnie dla całej wspólnoty parafialnej i ksiądz prałat od ponad 20 lat tutaj duszpasterzuje, prawda?
Tak, od 1 lipca 2000 roku. Parafianie do tego określenia opatowiecki wieczernik są przyzwyczajeni, bo od wielu już miesięcy to określenie jest tutaj używane, aby podkreślić znaczenie świątyni, która jest dumą opatóweckiej ziemi. Jest także dumą współczesnych parafian, którzy chlubią się swoją świątynią, a szczególnie tym, jeżeli jest coś niespotykanego w niej, czego nie ma gdzie indziej. Na przykład taki drobiazg charakterystyczny dla tej świątyni, podwójne ławki. Kiedyby jest dużo ludzi, a chcieliby usiąść, szczególnie dzieci, to wtedy te ławki wyglądają troszkę inaczej. Bardzo piękne są tutaj, jak i w wielu kościołach, bo to było zawsze troską wspólnot parafialnych, szczególnie proboszczów, witraże. Nasze witraże sięgają do pracowni Mechofera, a nie wiem, czy by nie dało się znaleźć tam jakichś rysów Wyspiańskiego, ale za to nie ręczę. W każdym razie, nawet kiedy pod koniec wojny przy wyzwoleniu część została uszkodzona, to zostały naprawione w nawiązaniu jeszcze do działającej witrażowni w Krakowie, która później miała różne losy, a w tej chwili po swoich perypetiach minionego czasu, kiedy zabierano dobro prywatne i tak dalej, wróciła trochę do swojej świetności. Nawet odwiedziliśmy z parafianami tę witrażownię w Krakowie. Też może o tym więcej powie autorka tej książki z dziejów parafii w Opatówku, pani dyrektor Jadwiga Miluśka-Stasiak, która na stulecie konsekracji Kościoła wydała tę niezwykle wartościową i przepiękną pozycję przybliżającą dzieje tej ziemi, małej ojczyzny w wymiarze religijnym i akurat otworzyło mi się na portrecie nuncjusza apostolskiego Achille Ratiego, który gościł w naszym opatóweckim wieczerniku z tego tytułu, że był kolegą ówczesnego proboszcza, budowniczego tej świątyni, kolegą ze studiów księdza doktora Adama Marczewskiego. I tu 14 czerwca 1919 roku, jadąc w podróży apostolskiej, zatrzymał się w Opatówku, a następnie udzielił mieszkańcom apostolskiego błogosławieństwa.
Ta ciekawostka, o której wspomniał ksiądz prałat, jest bardzo ciekawa. Ja tak sobie myślę, że no właśnie wasza świątynia opatówecka jest chlubą i dumą dla wszystkich parafian. Ona zachwyca swoim wyglądem. Z zewnątrz, kiedy przejeżdżamy przez Opatówek, nie da się nie zauważyć tej świątyni. Ona nas zachwyca także swoim pięknem wewnątrz. No i właśnie chciałbym teraz zapytać o wezwanie Kościoła. To wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest to główne wezwanie Kościoła waszej parafii, ale w ołtarzu widzimy także świętą, no właśnie, jaka to święta, jakby coś ksiądz prałat więcej na ten temat nam mógł powiedzieć.
Święta Dorota, która była pierwszą patronką wybudowanej tu świątyni. Kiedy ksiądz prałat Marczewski budował tę świątynię, budował ją już pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale w wykazach zabytków funkcjonuje jako kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętej Doroty. Natomiast w codziennym używaniu jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mało kto już pamięta o tym patronacie świętej Doroty, o czym także może świadczyć mniejsze zainteresowanie odpustem świętej Doroty 6 lutego każdego roku.
Księże prałacie, chciałbym, żeby ksiądz chociaż w kilku słowach scharakteryzował wspólnoty duszpasterskie, parafialne, które tutaj w Opatówku działają. Za chwilkę też oddamy głos przedstawicielom tych grup, ale chciałbym, żeby ksiądz prałat właśnie naświetlił te działania, które tutaj podejmujecie duszpasterskie na co dzień.
Są różne grupy, począwszy od Żywego Różańca, Rady Parafialnej, poprzez grupę Ojca Pio, następnie akcję charytatywną ministrantów, lektorów. Było Bractwo Świętej Anny, które jednak już dobiegło swego kresu. Następnie są grupy, które umiłowały sobie na przykład kaplicę Świętej Anny i o nią szczególnie dbają. Także ci, którzy włączają się do asysty parafialnej.
Myślę, że trzeba też zauważyć grupę oliwkową, która każdego roku z tej świątyni wyrusza na Jasną Górę, do tronu naszej Matki.
A tak, rodziła się na przestrzeni kilku lat samodzielna grupa z Opatówka i w końcu doszło do jej zaistnienia i można powiedzieć, że była bardzo prężną grupą. W tej chwili z racji tego, że powstało wiele innych grup, ta grupa zachowała swoją prężność, ale już bardziej w wymiarze parafialnym. Natomiast wtedy, kiedy powstawała, rozwijała się, gromadziła wiernych z wielu parafii. I z Koźmińka, i z Iwanowic, i z Błaszek, z Liskowa, gdzie powstały w Błaszkach, w Liskowie oddzielne grupy. Jednego roku nasza grupa liczyła około 250 pielgrzymów. To już jest raczej niewskazane, żeby taka była jedna grupa, a w tej chwili to zamyka się w granicach 100 osób.
Mój wieczernik.
Ksiądz prałat wspomniał o książce z dziejów parafii w Opatówku. Autorką tej książki jest pani Jadwiga Miluśka-Stasiak. I właśnie pani Jadwigo, cieszymy się, że możemy się spotkać. Tą książkę będziemy chcieli wyeksponować, ale chcemy panią też poprosić, żeby w kilku słowach, bo to pewnie nie uda się opowiedzieć o całej historii Kościoła, ale właśnie jakie były początki tej świątyni. Nie tak dawno świętowaliście stulecie konsekracji tego kościoła, ale tak jak rozumiem wcześniej także w tym miejscu znajdował się kościół, prawda?
Parafia w Opatówku jest jedną z najstarszych na ziemi kaliskiej. Powstała prawdopodobnie w XIII wieku i już na przełomie XII i XIII wieku był tutaj prawdopodobnie kościół drewniany. Nie zachowały się dokumenty, więc nie wiadomo dokładnie, ale takie wzmianki się pojawiają. Na pewno ten kościół był na początku XIV wieku, kiedy do Opatówka i na ziemię wielkopolską przyszli krzyżacy i niszczyli miejscowości różne. Opatówek wówczas był zniszczony, kościół i dwór arcybiskupi drewniany, i kościół był drewniany i dwór. Obie te budowle zostały wówczas zniszczone. Przez pewien czas pewno kościoła nie było i dopiero kiedy arcybiskupem gnieźnieńskim został Jarosław Bogoria Skotnicki, a Opatówek i dobra opatóweckie należały do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, arcybiskup jako budowniczy, jako prawa ręka króla Kazimierza Wielkiego, również wielkiego budowniczego, fundował wiele kościołów, zamków i tu w Opatówku ufundował pierwszy murowany kościół, który nosił wezwanie świętej Doroty. Obok kościoła pobudował zamek obronny, do którego przez ponad 400 lat przyjeżdżali arcybiskupi, ale nie tylko, bo i królowie tutaj bywali, król Kazimierz Wielki, Król Jagiełło, arcybiskupi, którzy przyjeżdżali tutaj i na odpoczynek, i załatwiać różne sprawy związane z tymi dobrami. Kiedy tutaj powstał ten kościół murowany, do Opatówka przysyłano księży wykształconych, przeważnie było dwóch wikariuszy. Kościół w Opatówku był ważnym kościołem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, no i oczywiście dla Opatówka. Częściej mówiło się nawet o Opatówku, że to jest castrum Opatów, bo dawniej tak się Opatówek nazywał, czyli zamek, który należał do arcybiskupów, niż Oppidum, czyli miasto, bo Opatówek od XIV wieku był też miastem. Około 1460 roku ufundowano, prawdopodobnie dla kościoła w Opatówku, przepiękny tryptyk, który został namalowany prawdopodobnie przez malarza małopolskiego, nadwornego malarza króla Kazimierza Jagiellończyka. Ten tryptyk znajduje się w Warszawie, w tej chwili w Muzeum Narodowym. Kiedyś był u nas w Opatówku w muzeum na wystawie, przepiękny przykład sztuki gotyckiej. Kiedy w drugim zaborze Opatówek, Kalisz, tutaj te ziemie dostały się pod panowanie pruskie, wtedy zostały skonfiskowane dobra arcybiskupów, stały się dobrami rządowymi, a po utworzeniu księstwa warszawskiego dobra opatóweckie zostały podarowane generałowi Józefowi Zajączkowi, który wkrótce został namiestnikiem Królestwa Polskiego. To już kolejna jest faza dziejów Polski, ale on jako namiestnik, przedstawiciel cara, osoba bardzo ważna w państwie, postanowił urządzić Opatówek na miarę swojego urzędu i wówczas przebudował ten kościół gotycki, kościół arcybiskupa gnieźnieńskiego, na przepiękny neogotycki kościół otoczony kolumnadą z przepiękną wieżą, która do tej pory tutaj jest. I projekt tej przebudowy został wykonany przez jednego z najwybitniejszych architektów tamtych czasów, Piotra Christiana Ignera. Generał Zajączek już za życia przygotował sobie w podziemiach kościoła kryptę, w której chciał być pochowany. To jest krypta pod kaplicą świętej Anny i tam rzeczywiście jego szczątki zabalsamowane spoczęły.
Pani Jadwigo, to wszystko, co pani mówi, jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że będziemy też odsyłać naszych słuchaczy właśnie do tej książki, ale jeżeli byśmy się teraz chcieli skupić na teraźniejszości, patrząc na to ostatnie 100 lat, dzisiaj, kiedy możemy znajdować się w tej świątyni, mogłaby pani wskazać na najcenniejszy zabytek, który teraz tutaj w tej świątyni się znajduje?
Jeśli chodzi o zabytki w tej świątyni, trudno może było wskazać najcenniejszy. Być może, na pewno jest to monstrancja gotycka z końca XVI wieku, bardzo piękna. Na wzór tej monstrancji został, moim zdaniem, zbudowany ołtarz główny. W ołtarzu jest patron obecnego kościoła, Najświętsze Serce Pana Jezusa, i dwaj patroni Polski, święty Stanisław i święty Wojciech. I wydaje mi się, że to jest podobieństwo do monstrancji. Poza tym są dwa boczne ołtarze. Jeden w lewej nawie, ołtarz barokowy, w którym znajdują się figury wyrzeźbione przez znanego bardzo rzeźbiarza Franciszka Eitnera, który wyrzeźbił większość figur w kolegiacie kaliskiej. Jest też w prawej nawie, w ołtarzu, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Prawdopodobnie jest to obraz, który został ufundowany pod koniec XIX wieku do ołtarza głównego poprzedniego kościoła i teraz znalazł się w ołtarzu bocznym, ponieważ ponad 100 lat temu, w latach 1905-1910, kościół, który był urządzony przez generała Zajączka, został przebudowany na wzór właściwie takiej katedry, jak gdyby. Kierował tym architekt diecezjalny Konstanty Wojciechowski i on zmienił orientację kościoła, także kościół jest w tej chwili ustawiony jak gdyby w drugą stronę, ale dobudowano dwie olbrzymie wieże, a kolumnadę z tamtego kościoła ujęto w pół kolumny, kościół powiększono i tak jak ksiądz powiedział na początku, kiedy ktoś zbliża się do Opatówka, to myśli, że tu jakaś katedra stoi, bo podobna katedra tego samego architekta jest w Częstochowie, we Włocławku, w Babianicach, w Zgierzu są kościoły też z takimi strzelistymi wieżami. Pozostała kaplica świętej Anny, w której jest sarkofag Zajączka. Co mamy zabytkowego też? Kropielnica, która jest przy wejściu gotycka, kamienna. bardzo piękny obraz świętej Anny z boku nawy. Mamy też tutaj zabytkową figurę drewnianą świętego Jana Nepomucena, która przez wiele lat stała na ulicy, niszczała i dzięki parafianom została odrestaurowana i teraz znajduje się w kościele już bezpiecznie. Myślę, że każde miejsce w tym kościele dla kogoś, kto...
Ja myślę, że polecimy właśnie naszym widzom i słuchaczom. Pani książkę, ja sam z ciekawości do niej zajrzę, bo rzeczywiście no, ta historia tego miejsca, tej świątyni jest bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że pani Jadwigo, pozwoli pani, że umówimy się na osobny program, skoro pani jest tutaj specjalistą, tak właśnie fachową, jeżeli chodzi o historię tego kościoła. Chętnie byśmy posłuchali więcej, tylko właśnie te ramy czasowe programu są takie, a nie inne. Może nie zdradzajmy dzisiaj wszystkiego, tylko niech to będą takie słowa zachęty do tego, co można znaleźć w pani publikacji, a myślę, że osobne spotkanie też uda nam się zrealizować.
Oczywiście. Jestem amatorem, regionalistką. Moja rodzina mieszka tu już co najmniej 400 lat. W związku z tym ja bardzo czuję korzenie tutaj. Mam tu bardzo silne korzenie i być może dlatego mam taką potrzebę, żeby się interesować i upowszechniać wiedzę o tym kościele.
Została już wspomniana grupa Oliwkowa, która każdego roku w sierpniu wyrusza na Jasną Górę. Jest z nami pan Jan Stasiak, którego chcielibyśmy poprosić, aby opowiedział nam o początkach tej grupy i o historii powstania. Jak zrodził się ten pomysł, żeby właśnie z Opatówka wyruszyć na Jasną Górę?
Nasza grupa Oliwkowa powstała w roku 2002 i takim głównym inicjatorem tej grupy powstania to był ksiądz proboszcz Władysław Szamara, ówczesny wikariusz w Opatówku w parafii, ksiądz Piotr Kudlarego, obecny proboszcz w kościele na Majkowie. Nasza grupa Oliwkowa powstała w roku 2002 i na pielgrzymkę wyruszyliśmy po raz pierwszy na trasę pięciodniową. Nasza trasa cud się różniła od kaliskiej, bo my szliśmy z Opatówka przez Brzeziny do Czajkowa. W Czajkowie zawsze byliśmy przesympatycznie witani. Tam nawet nas witała miejscowa orkiestra Dęta razem z panem wójtem, a pochodzący z naszego dekanatu, pan organista, zawsze nam grał na organach i śpiewał takie przepiękne pieśni pielgrzymkowe. No to dla mnie, pielgrzyma, to było wielkie przeżycie. Następny taki nasz nocleg to był w parafii Białej, tam też na tej trasie nie wędruje kaliska pielgrzymka. Tam wtedy burmistrzem był pan Janusz Antrzak, pochodzący z Opatówka, nas tam zawsze bardzo miło przyjmował. Nasza grupa wtedy liczyła około 200 pielgrzymów i proszę sobie wyobrazić, że przed kościołem i w Czajkowie, i w Białej za nami czekała grupa ludzi i po prostu nas rozbierali do domu. Każdy miał, prawda, kolację, piękny nocleg. Także to dla nas pielgrzymów po całodniowej wędrówce, no to była przesympatyczna taka gościnność tych ludzi. Ja nawet teraz się pochwalę, ale na przykład w tym roku otrzymałem życzenia świąteczne od gospodarzy, który spałem w Białej i to dla mnie jest bardzo miłe, że ci ludzie, prawda, o nas pamiętają. Na przykład w Dalachowie, tam spaliśmy w dużej szkole podstawowej imieniem Jana Pawła II. Tam był przesympatyczny pan dyrektor i cała szkoła była do naszej dyspozycji. Były wakacje, była czynna kuchnia, spaliśmy w takiej dużej sali gimnastycznej, bo wiadomo, w szkole nie ma takich pokoi do noclegów, ale mieliśmy wodę ciepłą w łazience, wszystko było, prawda, przygotowane. No i uważam, że ta pielgrzymka to dla mnie miała bardzo dużą wartość, bo ja w 2002 roku szedłem w pieszarskiej pielgrzymce opatóweckiej, a zaczynałem w roku 1997 grupą z Białą z ulicy Asnyka. To był ten rok, kiedy w Kaliszu był Jan Paweł II z tą swoją pielgrzymką. Ja sobie postanowiłem, że od tego roku będę właśnie co roku wędrował na Jasną Górę i tak co roku mnie się udawało. No w zeszłym roku skończyłem lat 80, no już nogi nie są takie sprawne, ale co roku na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jestem na Jasnej Górze. No i tak sobie właśnie myślę, że jak tylko mi siły pozwolą i będzie okazja jechać, to co roku będę jeździł, bo to dla mnie to jest bardzo ważna uroczystość, bardzo ważne święto, a tak jeszcze powiem, że tego 15 sierpnia jest czytana Ewangelia, wzruszam się, przepraszam, według słów świętego Łukasza, że Matka Boska poszła do Świętej Elżbiety w góry. Ja od dziecka lubię chodzić po górach i mnie to właśnie zainteresowało. No, jak ona długo szła w te góry, no, że prawda, poszła do swojej, prawda, krewnej, to dla mnie to też było takie wielkie, prawda, też przeżycie. Jak jest ta Ewangelia czytana, to ja się bardzo, bardzo się wzruszam. A jeszcze, jeśli można parę słów powiedzieć, to pielgrzymowanie na Jasną Górę, to było jakąś taką inspiracją do moich pielgrzymek. Byłem w La Salette, byłem w Fatimie, byłem w Lourdes, byłem w Medjugorje. No to właśnie wszystko brało początek od tego mojego pielgrzymowania na Jasną Górę, które uważam będzie trwało tak długo, jak tylko mnie siły pozwolą i będą mnie chciały nogi nosić.
Panie Janie, dziękujemy za to piękne świadectwo i tak sobie myślę, że pielgrzymem jest się do końca życia. Dzisiaj to pielgrzymowanie może ma już inną formę, bo no właśnie wiek, stan zdrowia nie pozwala na przejście całej trasy właśnie tak fizycznie, ale to duchowe pielgrzymowanie, obecność na Jasnej Górze każdego roku dla Pana najbliższych jest bardzo, bardzo ważna. Niech Grupa Oliwkowa rośnie w siłę, bo to jest właśnie no też już duży kawałek historii, jeżeli chodzi o Waszą Grupę Oliwkową, która każdego roku wędruje na Jasną Górę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chcemy, drodzy Państwo, poznawać kolejne grupy duszpasterskie, które działają w parafii w Opatówku. Powiemy na pewno o zespole charytatywnym, a także o grupie Świętego Ojca Pio. I tą tematykę przybliży nam pani Ela.
Grupa Ojca Pio składa się z 28 osób. Głównie są to osoby starsze, kobiety. Często też do nich dochodzą mężczyźni, ich mężowie głównie, zaangażowani są w całość. Jest to stricte grupa modlitewna, ale zajmuje się też także działalnością charytatywną. Spotykają się praktycznie co niedzielę między 9 a 10 na adoracji. Tam modlą się głównie za wszystkie intencje tutaj tej parafii, ale także obejmują tych, którzy są wykluczeni społecznie bądź na marginesie i im starają się też pomóc. W taki sposób też materialny. Zbierają dla nich różne rzeczy czy fundusze, które potrzebne są także do ich poratowania. Zajmują się głównie też osobami starszymi i angażują w to także Szkolne Koło Caritas. Dlatego, że u nas Szkolne Koło Caritas jest bardzo prężne. Myślę, że setka młodzieży w nich uczestniczy i współpracując razem właśnie z grupą Ojca Pio, angażując się we wspólne działania, robią fajne rzeczy, na przykład sprzątanie podwórek osobom starszym, czy na przykład jak akcja jest Biedronka, gdzie jest zaangażowanie w zakupy dla seniorów, to dzwonią po seniorach, spisują od nich listy, robią dla nich też paczki. Tutaj też fajna jest taka akcja coroczna Dar Serca i zbieramy razem z całą parafią i ze środowiskiem szkolnym paczki, które potem przekazujemy siostrom, o ile się nie mylę, Miłosierdzia Bożego w Odolanowie, tam gdzie jest Dom Ochrony Życia Poczętego. I tak to wszystko się ze sobą wiąże w takich trybikach. Tu jest bardzo duże zaangażowanie parafialne, parafia jest hojna i ogólnie wierni mają ogromne serce. Mhm.
Właśnie, to jest też ciekawe, co pani zauważyła, że angażujecie uczniów, ludzi młodych, że to właśnie jest działanie nie tylko na takim etapie, że osoby dorosłe się tylko angażują, tylko właśnie uczyć, uwrażliwiać te młode serca na potrzeby drugiego człowieka. To jest bardzo, bardzo ważne.
Tak jest.
O grupie Ojca Pio możemy też jeszcze kilka słów powiedzieć?
W sumie grupa Ojca Pio jest tutaj bardzo mocno zaangażowana, bo to są te same osoby, które wiążą się także
Czyli scalacie tutaj tak, to działanie.
Tak, tak. Jeszcze wiążą się też mocno z Żywym Różańcem, bo tam też się przenikają niektóre osoby. W ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego że tu wiele grup działa na zasadzie naczyń połączonych, czyli pewne rzeczy jakby przechodzą przez innych i angażują w to i siebie nawzajem, a także działają też na własne środowiska rodzinne. I to tak mniej więcej się ze sobą przenika. Moim zdaniem bardzo fajnie.
Tak, cieszymy się i gratulujemy Wam właśnie takich sukcesów. Teraz chcemy troszeczkę powiedzieć o liturgicznej służbie ołtarza i o właśnie posłudze, jaką jest posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. I tutaj oddamy głos Panu Adamowi.
Szczęść Boże, my witam wszystkich. Ja może już o sobie powiem tak, że ja to dopiero od niedawna jestem nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, bo to dopiero od właściwie roku i miesiąca, a w samej liturgicznej służbie ołtarza, no to już właściwie ponad 20 lat, kiedy jeszcze tutaj jeden z ówczesnych księży wikariuszy zaproponował właśnie chłopakom ze szkół podstawowych, żeby przyjść na pierwsze spotkanie. No i można powiedzieć, że tak po kolei, na początku zwykła posługa jako ministrant, później jako lektor, a całkiem niedawno została mi zaproponowana posługa nadzwyczajnego szafarza w parafii. No można powiedzieć, że troszeczkę się długo opierałem, ale w końcu jednak stwierdziłem, że dlaczego by nie spróbować, dlaczego by nie móc nieść Chrystusa także ludziom. W naszej parafii jest dosyć spora grupa chłopaków, to jest około 40-50 chłopaków ze szkoły podstawowej, ze szkoły również ze szkoły średniej. Są również chłopacy, którzy studiują, no wiadomo już z racji tego, że czasami studiują poza Opatówkiem, poza Kaliszem, przyjeżdżają, pomagają również przy ołtarzu. A jeśli chodzi o nadzwyczajnych szafarzy, jest nas tutaj w parafii szóstka. Są to panowie, którzy mają już swoje, również mają założone swoje rodziny, i wspomagają tutaj księży pracujących w parafii podczas niedzielnej mszy świętych, ale również i w tygodniu.
Ważna jest ta posługa, tak jak Pan mówił, nieść Chrystusa drugiemu człowiekowi. Właśnie odwiedzacie chorych w niedzielę na pewno i myślę, że no teraz jest czas pandemii, jest pewnie trudnie.
Troszkę trudniej, tak.
Ale myślę, że właśnie dla tych ludzi to jest też wielka łaska i wielkie błogosławieństwo, że przez Waszą posługę mogą zjednoczyć się z Jezusem, prawda?
Oczywiście jest to bardzo ważne.
Wieczernik.
Drodzy Państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, nasz program powoli dobiega końca. Mogliśmy poznać specyfikę opatóweckiej parafii. I ostatnie pytanie, które chciałbym zadać księdzu prałatowi, gospodarzowi tego miejsca. No właśnie, księże prałacie, jesteśmy u progu nowego roku kalendarzowego. To rok świętego Józefa, który obchodzimy w całym kościele z woli ojca świętego Franciszka. Czego możemy zatem życzyć Waszej wspólnocie parafialnej, księdzu prałatowi, jako duszpasterzowi i tak dalej?
No, jest to czas niełatwy, czas pandemii, czas osłabienia tych kontaktów bezpośrednich, jak również gremialnego przychodzenia do świątyni, ale próbujemy to wszystko jakoś opanować. Z pewnością w tym roku w jakiś sposób będziemy chcieli zauważyć rolę świętego Józefa nie tylko w dziejach Kościoła powszechnego, ale w życiu osobistym, wiernych, w życiu rodzinnym, społecznym. Dlatego w czasie tegorocznej kolędy będziemy oddawali rodziny naszej parafii pod opiekę świętego Józefa, który jest wzorem mężczyzn katolickich, ojców, głową świętej rodziny, aby był wzorem dla współczesnego mężczyzny, by szczególnie młodzi mężczyźni nie ulegali pokusom rozmycia czy to płciowości w życiu człowieka, czy roli charakterystycznej dla mężczyzny w życiu rodziny. Proszę zwrócić uwagę chociażby na taki drobiazg w życiu świętej rodziny, kiedy anioł mówi Józefowi, jakie niebezpieczeństwo grozi dziecięciu. On nie dyskutuje, on nie prowadzi takich czy innych rozmów, ale wstał, wziął dziecię i matkę jego i udaje się do Egiptu. Widać tego ducha odpowiedzialności, zdecydowania i mądrości działania. To też warto by może dzisiaj jakoś podkreślić. Być może, że pomyślimy o powstaniu grupy margaretek, bo wiemy, jak dzisiaj nie tylko kościołowi, ale kapłanom potrzebna jest modlitwa. Co prawda były tu inicjatywy, gdzie jako kapłani jesteśmy podani do wspólnot modlitwy za kapłanów przez zaangażowanych parafian, ale wydaje się, że to sformalizowanie przez grupę margaretek miałoby swój sens. Poprosimy opiekuna tych grup w naszej diecezji, księdza Łukasza, aby zrobił tutaj pewne wprowadzenie, przygotowanie. Trzeba by pomyśleć o dokończeniu malowania głównej nawy. Myślę to zostawić następcy, ale jeżeli w sytuacji, która wytworzyła się w diecezji, nie będzie możliwe odejście, to mam nadzieję, że przy życzliwości parafian, na których nigdy do tej pory się nie zawiodłem, mimo że zawsze będą gdzieś jacyś niezadowolenia, ale na to nie ma rady, będzie można to dokończyć, aby ta świątynia nabierała swego pierwotnego blasku i swym zewnętrznym wyglądem przyciągała.
Księże prałacie, tak, te plany, o których ksiądz prałat opowiadał, są bardzo rozbudowane. Życzymy, żeby to wszystko się realizowało tutaj w Waszej wspólnocie parafialnej, ale przede wszystkim życzymy wiary, która nieustannie niech się pogłębia w sercu księdza prałata, w sercu wszystkich parafian, a ten rok świętego Józefa niech będzie właśnie takim czasem łaski, abyśmy potrafili wejść na drogę nawrócenia i jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Boga. Dziękujemy za to, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać, że ksiądz prałat otworzył otworzył drzwi wieczornika waszego kościoła właśnie dla naszej diecezjalnej telewizji, dla radia. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Przypomnę Państwu, że gościliśmy dzisiaj w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa Opatówku, gdzie proboszczem i dziekanem dekanatu opatóweckiego jest ksiądz prałat Władysław Czamara. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Proszę bardzo.
Mój wieczernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.